Do naszego elitarnego grona dołączył pan redaktor Piotr Cywiński, dziennikarz publikujący w Tygodniku w Sieci oraz w portalu W Polityce. Dzień dobry panu.
Witam w poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziałek.
Ja wiem, jest porany. Mocna kawa jest niestety niezbędna.
Stoi obok.
Ale może za chwilę nie, bo posłuchamy, podniesie nam pan ciśnienie, opowiadając o trudnym losie Martina Schulza, który już miał być ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Już zastanawialiśmy się też, jakie głupoty będzie na temat Polski wypowiadał, bo to w końcu nie byłyby pierwsze w jego ustach, a tutaj nic.
No, zgadza się. Był Schulz, nie ma Schulza. Ale ja myślę, że na początek warto przypomnieć, dlaczego kanclerz Angela Merkel ma takie problemy w ogóle z utworzeniem rządu po wrześniowych w końcu wyborach do niemieckiego parlamentu. Tym, którzy nie wiedzą, nazywa się Bundestag. No dlatego, że wprawdzie obóz Chadeków, z którego się wywodzi, wygrał, ale z tak bardzo mizernym rezultatem, że no niemożliwe okazały się samodzielne rządy. A to znów spowodowało, że ich partie, Unia Chrześcijańskich Demokratów i Unia Chrześcijańsko-Społeczna, musiały szukać sobie partnerów do współrządzenia. No i początkowo próbowano sklecić egzotyczną koalicję z liberałami z Partii Wolnych Demokratów oraz z Zielonymi. To była tak zwana koalicja jamańska od barw tych partii. No to się nie mogło udać, biorąc choćby pod uwagę ich programy bardzo rozbieżne. To taka była próba pogodzenia wody z ogniem. No i ostatnią możliwością dla uniknięcia niekorzystnej dla wszystkich powtórki wyborów było dogadanie się Chadeków z socjaldemokratami z SPD, czyli kontynuacja rządów tak zwanej Wielkiej Koalicji. No i tu w grę wchodzi sam Martin Schulz, czyli lider SPD w wyborach kanclerskich. No on początkowo po tej klęsce swojej wyborczej zapowiedział obłudne przejście swego ugrupowania do opozycji. No dlatego obłudne, że on sam był bardzo zainteresowany koalicją z Chadekami. A to znów dlatego, że taka koalicja po prostu pomogłaby mu przetrwać na świeczniku polityki, mimo tej gigantycznej porażki w wyborach. No i towarzysz Schulz, to były szef szef Europarlamentu, no w Polsce znany jako wróg polskiego rządu, wielki antagonista PiS, no człowiek konfliktowy z niewyparzoną buzią, dość powiedzieć, że w brukselskich kuluarach miał ksywkę Bull Terrier. No tenże Schulz liczył, że zostanie szefem niemieckiej dyplomacji w nowym rządzie. No ale jak widać się przeliczył. Wprawdzie to on doprowadził do zawarcia wstępnego porozumienia socjaldemokratów z kanclerz Merkel, z Chadekami. Jednak z kolei nacisk dołów jego własnej partii był tak wielki, że no niby łaskawie, niby dobrowolnie zrzekł się kierownictwa w SPD i zadeklarował, że on będzie tylko szefem niemieckiej dyplomacji. No ale wtedy do ataku przeszli jego wewnętrzni wrogowie, a miał ich bardzo wielu, między innymi z urzędującym obecnie ministrem spraw zagranicznych Sigmarem Gabrielem. On był szefem SPD, któremu Schulz poprzez intrygi zdołał odebrać możliwość startowania jako lidera lewicy przeciw kanclerz Merkel. No i w efekcie summa summarum zdruzgotany i obrażony Schulz zadeklarował, że rezygnuje również z teki ministra spraw zagranicznych i w ogóle nie będzie żadnym ministrem nowym gabinecie Merkel. No i tu możemy oczywiście wystrzelić korki szampana, bo byłaby to postać faktycznie bardzo konfliktowa, która mogłaby nam narobić wiele złego. No
choć
i tu
w imieniu kilku znajomych bulterierów muszę tutaj zaprotestować i porównywanie ich do Schulza mogą uznać za obrazę.
No przepraszam, wszystkie bulteriery. No i tu dochodzimy do pytania, co dalej? Co dalej? Umowę koalicyjną socji z Chadekami muszą jeszcze zatwierdzić szarzy członkowie SPD. Takie są reguły gry. No czy zatwierdzą? Ja sądzę, że raczej tak, ale pewne to nie jest. No jeśli nie zatwierdzą, no to w Niemczech będziemy mieli powtórkę z wyborów, bo chadecy nie godzą się na rządy mniejszościowe. Jeśli natomiast towarzysze dadzą zielone światło dla koalicji z CDU-CSU, no to mamy kontynuację praktycznie ich wspólnych rządów pod batutą kanclerz Angeli Merkel. No sama pani kanclerz zapowiedziała, że zamierza rządzić do, uwaga, 2021 roku. To już jest jej oficjalna deklaracja, czyli byłby to rekord w powojennej historii Bundesrepubliki. No ale jak wiadomo, w polityce nigdy nie mów nigdy, więc no to się jeszcze akurat zobaczy. A tymczasem wśród socjaldemokratów toczy się wojna o obsadę ministerialnych stanowisk. Z naszego punktu widzenia bardzo to jest istotne, bo zwłaszcza o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No i dotychczasowy szef tego resortu, Sigmar Gabriel, o którym wcześniej wspomniałem, chce pozostać na stanowisku. No pojawiły się jednak sprzeciwy w łonie jego partii i to z takiego dość banalnego powodu. Zarzuca się Gabrielowi między innymi, że w rywalizacji z Schulzem nie wykazał opanowania godnego do tego urzędu, bo mianowicie pochwalił się publicznie, że jego córeczka cieszyła się, że tatuś będzie miał już spokój z tym niemiłym panem z włosami na twarzy. No chodziło o tego brodatego Martina Schulza. Czyli jeśli nie Gabriel, to kto? No, brane są pod uwagę dwie kandydatury. Obecnego ministra sprawiedliwości, ten nazywa się Heiko Maas, oraz wiceszefa Bundestagu Tomasa Oppermana. No i może dwa słowa, jeśli mamy jeszcze czas, na temat tych dwóch postaci. Maas to jest no taki wysportowany typ, ma 51 lat, uprawia triatlon, jest katolikiem, no, dwukrotnie żonatym, ze sporym doświadczeniem politycznym, zarówno na płaszczyźnie landowej, on się wywodzi z kraju Sary, no jak i federalnej, ale w polityce wewnętrznej. Nie ma doświadczenia w polityce zagranicznej. No i stawiano mu natomiast zarzuty, że jako minister sprawiedliwości usiłował ograniczyć wolność prasy i swobód obywatelskich w Niemczech, a także, uwaga, że przyczynił się do dymisji prokuratora federalnego, przez co naruszył niezależność wymiaru sprawiedliwości. Więc jak się okazuje, Niemcy mają i w tym względzie podobne problemy jak u nas z reformowaniem tego wymiaru sprawiedliwości. No z kolei ten drugi, czyli Thomas Oppermann, jest starszy, ma 64 lata, no jest też dwukrotnie żonaty. W Niemczech to zjawisko wśród polityków dość powszechne. Jest to miłośnik piłki nożnej, z drugiej strony bibliofil.
Ale warto tutaj wspomnieć, że żonaty z kobietą.
No fakt, że właściwie to dzisiaj już byłoby na miejscu podkreślenie, że jest heteroseksualistą, ale nie wiem, czy tym samym nie naruszylibyśmy godności tych kochających inaczej. No wracając do Oppermana, on jest z wykształcenia germanistą, studiował też anglistykę. Co ciekawe, za młodu odmówił odbycia obowiązkowej służby wojskowej. No był ministrem nauki i kultury w gabinecie kanclerza Gerharda Schrödera. No ale i on w polityce zagranicznej, poza tym, że no, pełni funkcję wiceprzewodniczącego niemiecko-izraelskiej grupy parlamentarnej, no i udziela się w takim programie pod nazwą Most Atlantycki, no to ma bardzo mikre doświadczenie. No był natomiast uwikłany w aferę, w której podobno miał pośrednio ostrzec kolegę partyjnego, posła Bundestagu, posądzanego o zainteresowania dziecięcą pornografią, żeby było bardziej pikantnie. No ten ostatni uniknął dochodzenia, ponieważ dziwnym zrządzeniem losu zginął jego laptop, czyli nie było materiału dowodowego. No reasumując, zarówno Heiko Maas, jak i Thomas Oppermann to takie znaki zapytania w polityce zagranicznej Niemiec. Z naszego polskiego punktu widzenia dobrze byłoby, gdyby na stanowisku pozostał ten bardziej nam znany Sigmar Gabriel, który jasno wypowiadał się ostatnio o jednoznacznej winie Niemiec za Holokaust. No ale z drugiej strony Gabriel jest wielkim orędownikiem rozbudowy niemiecko-rosyjskiej tej gazowej pępowiny bałtyckiego rurociągu Nord Stream 2 z pominięciem naszego kraju, co no, niekoniecznie pokrywa się z naszymi życzeniami. No i pozostaje nam jeszcze kwestia samej kanclerz Merkel, która w tej mojej wypowiedzi jakby pozostała na boku. No kanclerz wychodzi z całej tej sytuacji mocno osłabiona. Jak pisałem jednak tam no już kilka miesięcy temu, jeszcze Merkel nie zginęła. No koledzy partyjni z CDU-CSU zarzucają jej, że poszła na zbyt dalekie ustępstwa z SPD, że na przykład oddała im kluczowe Ministerstwo Finansów. Ba, nawet sami socjaldemokraci ironizują, że jeszcze pół dnia negocjacji, a Merkel oddałaby im zapewne urząd kanclerski. No ale nie zapominajmy, że Merkel jest mistrzynią w rozwiązywaniu różnorakich problemów, a podczas 12 lat sprawowania przez nią rządów miała ich naprawdę sporo i zawsze wychodziła obronną ręką. No i to fakt, ona zrobiła te teraz krok do tyłu, biorąc pod uwagę ustępstwo wobec SPD, no ale nie zapominajmy, że głównym powodem jej utraty popularności i słabego wyniku wyborczego była polityka imigracyjna, no bo poza tym Niemcom wiedzie się dobrze, mają minimalne bezrobocie, nadwyżkę budżetową, rekordowy eksport, no nie wiem, stabilny rozwój gospodarczy. No jeśli więc kwestia imigrantów zostanie rozwiązana, to ja sądzę, no jeśli oczywiście nic po drodze się specjalnego nie wydarzy, no zapewne Merkel znów będzie sławiona w narodzie jako Mutter der Nation.
A to zapytajmy o sprawy polskie, bo dla nas jest tutaj kilka bardzo ważnych pytań dotyczących kierunku przyszłego rządu Niemiec. Pierwsze pytanie dotyczy, czy będzie forsowana ta rosyjsko-niemiecka rura. W tej chwili no, na dwoje babka wróżyła firmy, które to popychają przy słabym rządzie, mogą mieć tutaj przewagę, jednak to stanowisko Niemiec i w Komisji Europejskiej i w ogóle na świecie przepchnąć, wobec czego ta rura niemiecko-rosyjska może nam tutaj powstać i pokrzyżować plany. To pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa dotyczy tych nieszczęsnych imigrantów, no bo słyszymy, że celem Unii Europejskiej jest to, żeby oni tutaj jednak przyjechali, ci, którzy już się kompletnie do niczego nie nadają, i żeby mieszkali w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, no bo to tak nie może być, że tylko Niemcy mają te problemy, muszą mieć wszyscy. Wtedy będzie można nas spokojnie krytykować, jacy to jesteśmy straszni. Trzecie wreszcie jest pytanie, dotyczy Paktu Północnoatlantyckiego. Z tego, co słyszałem, pani Merkel nie zamierza podnieść wydatków do 2% i chce korzystać dalej z darmowego parasola amerykańskiego, obronnego. To są takie trzy. No i jeszcze kwestia reformy Unii Europejskiej, zabrania funduszy strukturalnych krajom wschodu, przeznaczenia ich na lokalnych niemieckie, francuskie, tam belgijskie potrzeby.
Czyli mamy trzy, a właściwie cztery zagadnienia, które pan poruszył. Mogę do tego dorzucić i piąte. Kwestię no, obecnie bardzo mocno dyskutowaną w świecie, czyli ustawy o IPN-ie, a również to dotyczy Niemiec. No więc jeżeli mamy aż tych pięć zagadnień, to ja nie wiem, ile mamy jeszcze czasu. Bo
spróbujmy temat po jednym zdaniu każdy.
Po jednym zdaniu to tutaj mamy akurat rzeczywiście no, kilka problemów, które nie da się ująć w jednym zdaniu. Mianowicie musimy pamiętać, że nie chodzi tylko o lobbystów gazociągu, dlatego że kanclerz Angela Merkel, gdy nie była kanclerz Niemiec, tylko szefową opozycji, z chwilą kiedy Putin, Władimir Putin i Gerhard Schröder dogadywali budowę Nord Stream 2, tego gazociągu, no to kanclerz stwierdziła, że jest to najpiękniejszy dzień w historii stosunków rosyjsko-niemieckich, co mówi samo za siebie. I ona jest orędowniczką tego projektu i szef dyplomacji obecny, być może przyszły, Zygmunt Gabriel, również jest za tym pomysłem. Natomiast te plany może pokrzyżować zupełnie co innego, proza życia, a więc rozbudowa tej linii przesyłowej w Polsce, nasze umowy już podpisane z Amerykanami, to może się okazać po prostu inwestycja, no nic nie warta, będą rury, ale nie będzie odbiorców. No więc ja mówię, temat jest skomplikowany i dopiero się to okaże w praniu, tym bardziej, że no, narasta w pewnym sensie opór Unii Europejskiej, chociaż to też podkreślić, Niemcy to mają akurat największe wpływy. No i teraz musimy jeszcze też zwrócić uwagę, jak mówię, na ten aspekt dla nas bardzo istotny, jaki będzie kurs tego przyszłego rządu. No więc myślę, że bardziej przychylny, ponieważ Niemcy zdają sobie sprawę coraz bardziej z tego, że rząd PiS nie jest rządem przejściowym, a są pragmatykami, uprawiają swoją realpolitik. W związku z tym w tej umowie koalicyjnej znalazł się taki punkt o nawiązaniu partnerstwa z Polską. Co to oznacza? No to oczywiście przekonamy się w praniu, ale z pewnością oznacza to nawiązanie jakiegoś bardziej konstruktywnego dialogu, niezależnie od oczywiście prób wspierania naszej totalnej opozycji za Odrą. No i mamy wkrótce wizytę i spotkanie z kanclerz Merkel naszego premiera Mateusza Morawieckiego, więc ja sądzę, że ten zwrot, a przynajmniej ocieplenie tego klimatu między Berlinem a Warszawą nastąpi. No i teraz jeszcze pozostaje nam kwestia szybciutko do omówienia tej naszej ustawy dotyczącej IPN. No trzeba przyznać, że po wypowiedziach ministra Gabriela i kanclerz Merkel w Niemczech jakby przycichła kampania, w której kreowani byliśmy niemalże na współsprawców Hitlera w mordzie na Żydach. No po prawdzie rozgorzała w świecie dyskusja nad naszą ustawą o IPN, no ale ona jest bardzo Niemcom nie na rękę, bowiem największym walorem tej ustawy, czy właściwie projektu ustawy jest to, że przypomina ona wszem wobec, kto był katem, a kto ofiarą. No Niemcy nie chcą się bardzo szczególnie znaleźć.
Nie chcą wyjaśniać, kim byli naziści, więc, bo taki fajny termin został ukuty, wprowadzony, a tutaj...
Tak, tak. A to nagle się okazuje, prawda, że nazywana jest, sprawca nazywana jest po imieniu. No, co symptomatyczne. Akurat w dzienniku Neues Deutschland ukazał się komentarz trzykrotnego posła izraelskiego Knesetu, ten pan nazywa się Uri Avneri, który, uwaga, skrytykował własny kraj, że w Izraelu uczy się, iż Polacy to współsprawcy Holokaustu, że obsługiwaliśmy piece w Auschwitz. No i tak dalej. Tenże Avneri sam stwierdził, że jest to oczywisty fałsz. Przypomniał, że w przeciwieństwie do innych krajów Polska nigdy nie kolaborowała z Niemcami. No i co więcej, stwierdził, że my Polacy mamy podstawy do tego, żeby bronić się przed rozpowszechnianiem tych wszystkich krzywdzących opinii. I uwaga, stwierdził krótko, ustawa o IPN jest słuszna. No, to, co trzeba przyznać, to rzeczywiście całkiem nowe tony zarówno w niemieckich mediach, no jak i w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że był to kilkakrotny poseł Knesetu, także ze środowisk izraelskich. A jeszcze mamy czas?
Nie, nam się to przypomina tutaj przysłowie już greckie, obawiaj się Danaów, nawet gdy przynoszą dary.
No tak, ale jeszcze warto wspomnieć jednym zdaniem choćby, że w tym nowym projekcie starego nowego rządu przewidziano, uwaga, powstanie nowego ministerstwa. To ministerstwo ma się nazywać Heimatministerium, czyli Heimat to są takie strony ojczyste, jak nie spojrzeć, my mówimy mała ojczyzna. I to oznacza, że w ten sposób nowy rząd chce dać odpór alternatywie dla Niemiec, która, no, co tu dużo mówić, była tym największym beneficjentem ostatnich wyborów do Bundestagu. No i to ma jakby, no, ta taka nauka patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego, ma odciągnąć wyborów od tejże AfD. Jak będzie, jaki kierunek to przyjmie, nie wiem. Wiem w każdym bądź razie, że to ministerstwo ma być obsadzone przez CSU, czyli siostrzaną partię kanclerz Angeli Merkel, przez Bawarczyków, którzy zawsze mówią, nie mam nic przeciw Europie, ale Bawaria to Bawaria.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Piotr Cywiński, bardzo serdecznie panu dziękujemy za poranne wstanie, udział w naszym programie. Kłaniamy się.
Dziękuję również. Do usłyszenia.